Muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Aleksandra Świstow, dziennikarka i socjolożka, uzależniona od pisania, pasjonatka podróży, autorka popularnego bloga podróżniczego pojechana.pl. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pani laureatką Travelerów National Geographic Polska w kategorii Blog Roku i zdobywczynią drugiego miejsca w ogólnopolskich turystycznych mistrzostwach blogerów organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną. Opisywała pani, biorąc udział w tym konkursie, swoje podróże po Mazowszu, prawda?
Tak, po moim rodzinnym Mazowszu, co było dla mnie bardzo ciekawym i nowym doświadczeniem, dlatego że wzięłam udział w tym konkursie bezpośrednio po tym, jak wróciłam do Polski po 6 latach emigracji i dalekich podróży. Między innymi emigracji do Chin, o których właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać.
W Chinach spędziła pani ile? 2,5 roku?
2,5 roku.
I jest pani autorką książki Laowai. W wielkim mieście zapiski z Chin. Co znaczy słowo Laowai?
Laowai to jest określenie obcokrajowca i tak jak każde praktycznie słowo w języku chińskim, ma ono kilka ukrytych znaczeń. Język chiński w ogóle jest jak takie puzzle. I Laowai to jest ktoś, kto jest mile widziany, czyli tak jak w naszej kulturze, gdzie mówi się, że gość w dom, Bóg w dom, to tak samo jest w Chinach. Natomiast ma ono też drugie dno i oznacza ktoś, kto nigdy nie będzie nami. I jest to też coś, co jest bardzo odczuwalne w chińskiej kulturze, że jesteśmy jako przybysze z innego kraju, z innego kontynentu traktowani z otwartymi ramionami, ale też z dosyć dużą rezerwą i dosyć trudno jest nam jakby przebić się gdzieś głębiej, nie tylko do kultury, ale też jakby zbudować takie głębsze relacje i przyjaźnie, bo właśnie my mamy ten stygmat tego, że nigdy nie będziemy nimi.
Kocha pani podróże, kocha pani góry też. Jest pani zdobywczynią kilku pięciotysięczników. Jakich? Bo w Chinach też są góry piękne.
O tak, w Chinach są piękne góry i jeszcze mnóstwo górskich rejonów, do których mimo, że spędziłam tam tak dużo czasu, nie udało mi się dotrzeć. Jeżeli chodzi o takie najwyższe góry, w których spędziłam dużo czasu, to są Andy w Ameryce Południowej, peruwiańskie Andy i także wulkany w Ekwadorze. W górach jest coś takiego dla mnie, że podaję te pięciotysięczniki, dlatego że to wtedy jest takie hasło, które wybrzmiewa w głowach ludzi, że okej, to jest jakieś takie poważne chodzenie po górach. Natomiast ja nie jestem akurat wielbicielką takich osiągnięć, że to koniecznie musi być jakaś duża cyfra z przodu. Uważam, że chodzenie po każdych górach bardzo dużo daje, bardzo dużo uczy nas pokory, zbliża nas do natury, uczy nas dużo o nas, a także pracy w zespole i do takich swoich najpiękniejszych górskich przeżyć mogę zaliczyć na przykład zdobywanie dużo niższych, bo 3800 na przykład wulkanów w Indonezji, po których chodzi się zupełnie inaczej niż po zimnych górach. Także uważam, że wszystkie góry są piękne i każdy wyjazd w góry bardzo dużo może nam dać. A chińskie góry wciąż przede mną. Ja co prawda odwiedziłam na przykład tęczowe góry w Chinach, odwiedziłam też takie sztandarowe, jeżeli chodzi o turystykę góry Tianzi. To są, nawet jeżeli ktoś nie kojarzy nazwy, to myślę, że każdy kojarzy film Avatar Jamesa Camerona, więc te góry Tianzi w Chinach były pierwowzorem dla krainy Avatara, bo to są takie góry, które wyglądają jak takie ogromne maczety, wyrastające z zamglonej, wilgotnej dżungli, więc one wyglądają tak, jakby lewitowały, jakby unosiły się w powietrzu. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me won't you, tell me that you want me, and maybe I could play. Maybe you could sing it with me. Maybe you could sing it with me. I've been thinking for hours. May
birds in the clouds, but I could steal you some flowers and ask if I could take you out. Oh, I can't afford it, but I can write a song and record it, give it to you and wait and hope that maybe you could call me, won't you? Sing it with me.
Somebody I don't know.
Maybe you could sing it with me.
Don't know who you are, but you spoke to my heart that melody you wrote. Please don't be somebody I don't know. But I feel like I already know you.
So tell me will you call me? I'll be waiting. Tell me that you want. Maybe you'll be singing with me.
Czy pokochała pani Chiny?
Tak, miłością trudną, ale tak, zdecydowanie. No, nie spędziłabym w żadnym miejscu tak dużo czasu, gdyby nie wzbudził we mnie ten kraj i ta kultura jakichś głębszych uczuć. Chiny są trudne, natomiast są niezwykle fascynujące, dlatego że są bardzo różne i dla kogoś, kto interesuje się kulturą, to jest to niesamowite pole do odkryć, dlatego że praktycznie każdy dzień niesie ze sobą mnóstwo nowych pytań, a jak doszukujemy się odpowiedzi na te pytania, no to narodzą następne pytania. I gdzie jakby, żeby zrozumieć wiele zjawisk takich nawet codziennych zachowań Chińczyków, no to trzeba sięgnąć gdzieś głębiej do historii, do kultury, porozmawiać z ludźmi, poczytać trochę. Dlatego, że nasze takie pierwsze opinie, ze względu na to, że jednak nasze kultury są bardzo odległe, przeważnie są błędne i bardzo często niesprawiedliwe.
To kraj o bogatej, fascynującej, wciąż nie do końca odkrytej kuchni?
Oj tak, na pewno bardzo bogatej, na pewno bardzo różnej od naszej. Bardzo zróżnicowanej też. Jak jestem pytana o kuchnię chińską, to zawsze powtarzam, że dla mnie nie ma czegoś takiego w ogóle jak kuchnia chińska. To jest tak jak powiedzieć kuchnia europejska. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że Chiny są ogromnym krajem wielkości kontynentu, jakby przechodzącym przez różne strefy klimatyczne. Co za tym idzie, przez różne temperatury, różne strefy upraw, różnych zbóż, warzyw i tak dalej. I też krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie. I nam się zawsze kojarzy z Chinami ryż, natomiast są ogromne połacie Chin, gdzie ryżu w ogóle nie ma i ryżu się w ogóle nie je, tylko je się na przykład makarony. Natomiast coś, co ja bym powiedziała, co będzie wspólne dla całych Chin, tak odważa się tak powiedzieć, że dla całych, to jest to, że Chińczycy są dosyć, powiedziałabym, sprawiedliwi, jeśli chodzi o jedzenie i oni jedzą praktycznie wszystko. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o jedzeniu mięsa, to w Chinach jest wszystkie zwierzęta i wszystkie części tych zwierząt, więc nie ma jakby czegoś takiego, że coś się nie nadaje do jedzenia, tylko jakby znaleźli sposób na jedzenie wszystkiego.
Na przykład płetwy rekina.
Tak, to płetwy rekina, owszem, przy czym no to jakby już coraz częściej jest zabraniane jedzenie tych płetw rekina, dlatego że no, pewnie wszyscy wiemy o tym, że Chińczycy mają sporo na sumieniu, jeśli chodzi o niszczenie środowiska naturalnego i tutaj właśnie przez to jedzenie płetw rekina zaburzyli mocno ekosystem oceanów, ale jedzą różne dziwne rzeczy, jak na przykład ptasie gniazda. Jest taka bardzo popularna zupa z ptasich gniazd, która na przykład pojawia się na stołach podczas takich ważnych wydarzeń jak wesela albo imprezy takie rządowe, jakieś ważne bankiety z ważnymi ludźmi, no to wtedy pojawia się właśnie ta zupa z ptasich gniazd. To są specjalne ptaki, to są takie ptaki z rodziny jaskółek, które budują te gniazda w jaskiniach nad morzem. Te gniazda składają się wodorosty, jakieś małe gałązki, morskie wysuszone grony i ślina tych ptaków. Ja próbowałam tej zupy. Ta zupa smakuje trochę jak taka morska trawa, taki wywar z niczego, z zapachem morza, także nic atrakcyjnego. Natomiast ona jest o tyle wyjątkowa, że zdobycie tych gniazd jest dosyć trudne, dlatego że to są bardzo wysokie jaskinie na Morzu Południowochińskim, gdzie na takich specjalnych bambusowych rusztowaniach mężczyźni się wspinają i to jest dosyć niebezpieczne. Tych miejsc jest coraz mniej, tych ptaków jest coraz mniej, więc jest to takie luksusowe danie.
Commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Naszym gościem jest Aleksandra Świstow. Zdjęcia z podróży znajdą Państwo na stronie Radia Kielce. Polecam. Chińczycy jedzą kurze łapki. To tam rarytas.
Kurze łapki jedzą wszyscy. Kurze łapki można kupić w każdym sklepie, każdym hipermarkecie, przy kasie. Są takie zafoliowane kurze łapki i je się po prostu tak ciumka, wysysając z tego szpik, a potem się spluwa tym na ziemię. Albo na buty sąsiada na przykład. Tak, jedzą też takie potrawy, jak, o, na przykład tak jak my mamy przy tradycyjnej kolacji, mamy śledzika i jajko w galarecie albo jajko z majonezem, to taką przystawką do alkoholu w Chinach są stuletnie jaja.
No właśnie, cóż to jest?
Stuletnie jaja, które... Ja jestem wegetarianką, więc na przykład tych kurzych łapek nigdy nie próbowałam, natomiast te stuletnie jaja jadłam i one są bardzo smaczne i wcale nie są stuletnie. Natomiast są kilkumiesięczne. One wyglądają tak, że są takie galaretkowate, trochę jak zimne nóżki. To część, która była białkiem, jest przezroczysta, taka żółtawo-brązowa, natomiast żółtko jest zielono-brązowe, więc tak kolorystycznie mało apetyczne. To się skrapia sosem sojowym wymieszanym z octem ryżowym. I to jest taka kwaśna, galaretkowata przekąska. No ja bym to do zimnych nóżek porównała. A przygotowuje się je tak, że surowe jajka wkłada się do glinianego naczynia, które wypełnia się taką mieszanką, w którym jest wapno gaszone i wapno, ziemia, no to taka mieszanka, która powoduje, że to jajko nie psuje się. Tam zachodzi jakiś proces fermentacji, natomiast ono się nie psuje, tylko tak się właśnie konserwuje jakoś. To naczynie jest odstawiane w ciemne, suche miejsce na 3 miesiące. Kiedyś takie naczynie było zakopywane w ziemi po prostu. Teraz odstawia się gdzieś do piwnicy czy gdzieś do ciemnej, dolnej szafki w kuchni i po 3 miesiącach właśnie tak wyjmuje się. Tam zachodzi reakcja chemiczna tego gaszonego wapna ze skorupką i dzięki temu właśnie ono robi się taką galaretką. Bardzo smaczne i wcale nie jest obrzydliwe, bo jak my myślimy o wielomiesięcznym czy tam nawet wieloletnim jajku, kojarzy nam się to na pewno z takim zapachem zepsutego jajka, natomiast absolutnie nie ma tutaj żadnego nieprzyjemnego zapachu i jeżeli ktoś ze słuchaczy odwiedzi Chiny, to bardzo polecam spróbowanie tego przysmaku, bo można go zamówić praktycznie wszędzie i myślę, że każdy będzie bardzo miło zaskoczony.
Jest pani wegetarianką, a więc chyba pani nie próbowała świńskiego mózgu?
No nie, ominęło mnie wiele takich
przyjemności.
A owady? Owady próbowałam, przy czym jakby Chińczycy nie gardzą owadami, natomiast nie są one jakoś tak super popularne jak w gorętszych częściach Azji Południowo-Wschodniej.
Albo w Ameryce, prawda?
Tak, albo w Ameryce Południowej. Natomiast też można zjeść owady i też polecam spróbowanie, dlatego że tak naprawdę owady, to jak będą smakowały, to zależy od przyrządzenia, natomiast one nigdy nie są jakieś obrzydliwe, bo tam jest po prostu bardzo mało wszystkiego. Głównie to jest chityna, więc one smakują po prostu jak chipsy. A podobno są bardzo zdrowe i podobno są przyszłością w ogóle naszej diety. Mm-hmm. Także może warto się przełamać.
Podróże przez świat.
Pomidory Chińczycy uznają za owoc, prawda? Są one często na patykach oblane karmelem słodkim.
Tak, pomidory są jako słodycze. Można z takich też innych dziwnych rzeczy, to jako słodycze są używana fasola, czerwona fasola. pasta czerwonej fasoli, często torty są przekładane albo różne takie ciastka a la z francuskiego ciasta właśnie mają nadzienie z czerwonej fasoli, które rzeczywiście jest słodkie. Na przykład kiedy obchodziłam moje pierwsze urodziny w Chinach, to dostałam od znajomych tort, który właśnie był przekładany kremem, pastą czerwonej fasoli, a przystrojony był pomidorkami koktajlowymi. Także dla nas bardzo, bardzo nietypowy deser.
Jadła pani tak? Słodkie parówki?
Wiem, że są takie. Są
na ulicach sprzedawane.
Tak. Są słodkie parówki, bardzo dużo na patykach jest takiego jedzenia. Można na przykład kupić wypatroszoną jaszczurkę na patyku i widok dziecka połaszującego właśnie taką jaszczurkę to nie jest nic nadzwyczajnego i to nawet w takich ultra cywilizowanych miejscach, już nie chińskich, tak jak Hongkong, gdzie też właśnie taka kuchnia bardzo naturalna ma się bardzo dobrze.
W kuchni kantońskiej, to na południu, mamy mięso kotów i psów. Szacuje się, że co
tak,
roku zjadanych jest około 4 milionów kotów. Sporo.
Tak, zgadza się. I ja mieszkałam w Shenzhen, czyli niedaleko kantonu. W kantonie byłam wiele razy i rzeczywiście, tak jak w innych regionach Chin, można zjeść kota lub psa, ale trzeba się naszukać. Tak, w kantonie są dzielnice, gdzie po prostu idąc ulicą widzi się obdarte ze skóry zwierzęta, które my uznajemy za domowe. I wielokrotnie, kiedy opowiadam o Chinach, to się spotyka to z dużym oburzeniem. No, natomiast ja jako wegetarianka uważam, że to trochę hipokryzja, żeby oburzać się na jedzenie kotów i psów, jedząc równie inteligentne świnie czy krowy. Mhm. Więc tak, ja zawsze powtarzam, że Chińczycy po prostu nie bawią się w bogów i sprawiedliwie jedzą wszystkie zwierzęta. Natomiast no, jeżeli chodzi o Chiny, no to problemem jest w dalszym ciągu jakby jakość, po pierwsze jakość jedzenia, a po drugie też to, w jaki sposób jest pozyskiwane to mięso i działa mnóstwo organizacji już teraz, które jakby ta świadomość wzrasta, które starają się zapewnić zwierzętom lepsze warunki, a także jakby już coraz bardziej jest karane to, co kiedyś było bardzo popularne, że na przykład serwowano psy, które były wyłapywane przez hycla po prostu z ulicy, czyli bezdomne zwierzęta, więc teraz to już jest zabronione i już coraz więcej miast wprowadza zakazy w tym zakresie. I signed the papers for a lifelong lease. I rent the earth where I stand and the air I breathe. Then you forget that deal you made with God while busy finding yourself being young, being dumb and in love. It's all too easy and you're easily bored. Never once has it crossed your mind the life's too short. And there's a third person walking behind us. Just screams in the universe. I let that come.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Zupa w Chinach uważana jest za lecznicze jedzenie?
W ogóle Chińczycy bardzo dużą wagę przykładają do diety właśnie w tych kwestiach zdrowotnych. I ja wielokrotnie słyszałam od moich koleżanek różne wykłady na temat tego, że jak na przykład jestem chora albo na przykład w momencie miesiączki, to powinnam jeść określone potrawy, zimne bądź ciepłe, przy czym zimne i ciepłe potrawy w tym chińskim znaczeniu to niekoniecznie oznacza, że one są gorące, nie chodzi o temperaturę, tylko o taką jakby energię tych potraw. I Chińczycy właśnie w zależności od stanu swojego zdrowia, wieku, kobiety, które chcą zajść w ciążę, mają jakby inną dietę i inne rzeczy jedzą. I na różne bóle i tak dalej właśnie mają inne posiłki. Zupy w ogóle królują i bardzo dużo je się gorących potraw w Chinach, co jest bardzo mądre, dlatego że przecież nasz organizm, jeżeli spożywamy zimne posiłki, on, żeby je strawić, potrzebuje je podgrzać, więc tracimy jakby dodatkową energię, a jedząc ciepłe pomagamy swojemu organizmowi. Mm-hmm. Także jest to mądrość życiowa jeszcze z czasów starożytności.
A jakie zupy jedzą?
Ojej, to jest ogromne. W ogóle no, zupa jest taką podstawą wyżywienia w Chinach, dlatego że już na śniadanie je się zupę przeważnie, dlatego że tam się mało jest zimnego, nie ma też pieczywa, więc tak jak u nas je się kanapki, jajka, tak tam też nie je się nabiału. Więc no od takich zup, jak wspominałam, że zupa właśnie z ptasich gniazd, czy tu pan redaktor powiedział o rekinie, to jest też zupa właśnie z rekina, przez przeróżne właśnie takie zupy makaronowe, te nudle, które też w różnej jakości można kupić wszędzie na ulicy, można też takie zupki chińskie, to co my nazywamy zupkami chińskimi, mhm. To w Chinach jest bardzo popularne, natomiast to ma trochę inną formę, dlatego że nie kupuje się tego w takiej plastikowej torebce, tylko kupuje się w takim kubku, ja bym powiedziała nawet w wiaderku, bo to są bardzo duże kubki. I praktycznie wszędzie w Chinach można sobie taką zupkę zalać, a szczególnie w podróży. To jest super, bo jeżeli jedziemy pociągiem albo autobusem, takim dalekobieżnym, to w każdym z nich znajdziemy kranik z wrzątkiem, właśnie po to, żeby móc sobie taką zupkę przyrządzić. I do każdej takiej zupy przeważnie są dołączone jeszcze marynowane warzywa, różne przyprawy. Także sobie dorzucamy do tego i to się robi takie regularne danie z tego, bardzo syte. I praktycznie zawsze, jak tylko pociąg rusza ze stacji, to automatycznie zaczynają się takie pielgrzymki przez korytarz właśnie Chińczyków, którzy ustawiają się w kolejce do tego dystrybutora z wrzątkiem i zaczyna się właśnie wielka biesiada. Bo tak, bo w Chinach w ogóle miałam wrażenie, że tam się je cały czas. Jakby kuchnia jest bardzo, bardzo ważną częścią kultury, je się cały czas i je się zawsze tak grupowo, nie je się samemu. Jakby jedzenie jest takim wydarzeniem towarzyskim. Na tyle to jest silne, że w typowej restauracji chińskiej, typowej, czyli mówię, nie skierowanej do turystów, tylko takiej, gdzie jedzą lokalsi, to nie ma w ogóle dań takich na jedną osobę, tylko zamawia się takie duże talerze, przychodzi się w kilka osób, zamawia się powiedzmy jeden talerz jednego rodzaju warzywa, drugi talerz drugiego rodzaju warzywa, jeden jakiegoś mięsa, pierogów, do tego ogromną miskę ryżu. Ryż przeważnie jest nielimitowany, czyli takie all you can eat, cały czas można prosić o dokładkę ryżu i po prostu wszyscy z tych kilku półmisków sobie nabierają po trochu i wszyscy się dzielą tymi daniami i Chińczycy w ogóle bardzo się dziwią, jeżeli ktoś przychodzi sam do restauracji. No bo dlaczego ktoś miałby chcieć robić w ogóle coś samego? W Chinach jest to trochę nie do pomyślenia. Tam się wszystko robi właśnie razem ze znajomymi z pracy, albo z rodziną, albo z sąsiadami. Jakby życie takie towarzysko-społeczne jest bardzo ważne i to w ogóle, czy podróżowanie solo, czy nawet, nie wiem, wyjście do kina solo, albo pójście do restauracji, to ich zawsze bardzo dziwi. I ja zawsze miałam wrażenie, że oni po prostu myślą, że jak ktoś robi coś sam, to znaczy, że nikt go nie lubi, bo po prostu w ich kulturze jest to nie do pomyślenia, żeby w ogóle czerpać przyjemność z czegokolwiek w samotności. Alone in my car, I'm in a parking lot, darkest spot my mind, my tongue is dry, why do I crumble quickly, stumble swiftly, cursing myself, I burn the furniture, a million times in my head, I'm feeling low, got nowhere to go, but up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby, I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. Oh, 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 oh.
change? Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing the world, I burn the songs I wrote a billion times in my head. I'm feeling low, got nowhere to go but back up again.
You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion.
Powiedziała pani, że w Chinach je się cały czas. Niektórzy mówią, że aby poznać dobrze mieszkańca Chin, warto w pierwszej kolejności skoncentrować się właśnie na stronie kulinarnej i my to dziś robimy. Oni kochają jedzenie i w tej sztuce są mistrzami, prawda?
W ogóle to jest ważne, co pokazuje właśnie, jak ważne jest jedzenie. To nie tylko w Chinach, ale też w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Takim popularnym pozdrowieniem było kiedyś...
Co jadłeś?
Dziś już jadłeś.
Czy jadłeś
tak,
dziś?
Czy dziś już jadłeś, tak, bo to jest pozostałość po czasach głodu. Natomiast tak, jest to wspólne dla tych wszystkich właśnie krajów tego regionu, że tak jak u nas się pyta, co u ciebie, albo jak się czujesz, jak się masz, to tam właśnie to pytanie brzmi, czy dzisiaj jadłeś?
Albo czy piłeś herbatę?
O tak, herbata też jest bardzo ważną częścią kultury. Tak, w większości restauracji do posiłku dostaje się herbatę lub też wrzątek. W ogóle Chińczycy bardzo mało piją zimnych napojów, no bo to chłodzi organizm i właśnie odbiera nam energię, bo wtedy jak mamy coś zimnego w żołądku, no to musimy zużyć trochę energii na podgrzanie tego, więc raczej zimnych napojów w Chinach się nie pije, tylko właśnie wrzątek albo herbatę. I nawet jak wejdziemy na przykład do sklepu i chcemy sobie kupić, nie wiem, telefon, siadamy przy ladzie i zaczynamy rozmawiać i pan zaczyna nam pokazywać swój asortyment, to automatycznie dostajemy herbatę. To samo na poczcie, w banku, jeżeli tylko jest ten moment, że siadamy, to od razu dostajemy taką malutką filiżankę herbaty.
Czyli można powiedzieć, że herbata jest...
wyraz takiej gościnności.
Tak, herbata jest to coś, co łączy ludzi. Rodzinę na przykład.
Tak, tak. Jest to takie spoiwo, jest to taki moment zatrzymania się, właśnie do herbaty się siada. Zresztą taka prawdziwa ceremonia parzenia herbaty, którą no, większość Chińczyków w dalszym ciągu to praktykuje. Ona wymaga poświęcenia chwili czasu, bo herbatę w Chinach, no w ogóle tam absolutnie nie mówię o takiej herbacie z torebki, tylko jakiejś ekspresowej, tylko mówię o prawdziwych liściach herbaty. Taką herbatę zaparza się kilka razy. Czyli najpierw zalewamy te liście wrzątkiem na kilka sekund i wylewamy całą zawartość. Służy to temu, żeby wypłukać kurz. Kurz i jakieś nieczystości z tych liści, które jak one gdzieś stały czy były transportowane, mogły tam się dostać. Więc tą pierwszą wodę wylewamy i następnie zaparzamy herbatę przez tam 2-3 minuty. No to już zależy od rodzaju, od gatunku herbaty i od tego, jak długo ona była suszona. No i wtedy pijemy tą pierwszą herbatę i ta herbata z tego pierwszego parzenia ma takie właściwości pobudzające i ona zastępuje Chińczykom kawę. Kawy się pije w Chinach mało. Znaczy jakby coraz więcej teraz, dlatego że przyszła jakby taka moda z zachodu, ale tradycyjnie każdego ranka, właśnie tak dla pobudzenia organizmu, pije się po prostu tą mocną herbatę z pierwszego parzenia. I tej herbaty, tych mokrych liści się nie wyrzuca, tylko zaparza się je kolejne razy. Jeżeli to jest herbata dobrej jakości, zaparza się je nawet 4 do 5 razy, czyli przez cały dzień. I to ostatnie, czwarte, piąte zaparzenie ma z kolei odwrotne właściwości, czyli działa uspokajająco i pomaga w zasypianiu. Więc taką filiżankę właśnie takiej herbaty z ostatniego parzenia pije się przed snem, żeby zapewnić sobie spokojny sen.
Picture perfect images on the outside, but you have seen me late at night. No, it isn't right, 'cause I drink too much. While my mind's stuck, I'm avoiding getting too in touch with deep stuff. Heard a song of mine today on the radio. Should be proud of what they say, instead I feel astray. If you are the perfect melody, I'm the wrong chord that ruins the harmony. I'm a horrible person and deep down. Changes. So promise me it's the same that we want to work to pull it snow. When I say go away, I mean I need you bad. I'm a horrible person, deep down you know I'm bad. Yes, I'm a horrible person and sometimes it makes you laugh.
Muzyczne podróże przez świat.
Kuchnia w Chinach, zresztą nie tylko kuchnia, podporządkowana jest w zasadzie yin-yang.
Zgadza się. Nie tylko kuchnia, praktycznie wszystko. Ta filozofia równowagi takiej we wszechświecie, tak? Yin i yang, symbol męski i damski, symbol energii i spokoju, jest obecny praktycznie we wszystkich płaszczyznach życia, na przykład w wystroju wnętrz, w ogóle w architekturze, w wystroju wnętrz, w tym jak są umiejscowione pokoje, nawet w tym, w którym miejscu ustawiamy meble. Jest sporo takich zasad, które mają zapewnić nam po prostu to, że będziemy otoczeni dobrą energią, I w zależności od tego, na przykład, które pomieszczenie w naszym mieszkaniu do czego służy, to powinno ono mieć na odpowiednią stronę okno, na odpowiednią stronę drzwi, jakby w odpowiednim kierunku świata powinno być ustawione łóżko. Są pewne takie zasady, jakby zakazy, czyli na przykład pomieszczenie z ujściem brudnej wody, czyli to jest kuchnia i łazienka, nie powinno graniczyć z sypialnią, a to po to, żebyśmy nie mieli brudnych snów.
A czy ta zasada ma wpływ na etykietę przy chińskim stole?
Oczywiście. W ogóle etykieta przy chińskim stole różni się od naszej i jakby dużo tych zasad wynika i z właśnie z filozofii yin-yang, a też z różnych zwyczajów i z chińskiej mitologii. To jest kwestia tego, po pierwsze, jak siadamy przy stole, w jakiej konfiguracji, kto koło kogo siedzi, w jakiej kolejności są podawane potrawy i też jakie potrawy ze sobą sąsiadują. Jest też trochę takich wynikających właśnie z tradycji zasad, jak na przykład, że coś, czego absolutnie nie wolno robić przy chińskim stole, nie wolno wbijać pałeczek w ryż. Czyli jeżeli odkładamy pałeczki, bo nie jemy, albo nie wiem, pijemy, nakładamy sobie coś jakąś łyżką, to wtedy pałeczki odkładamy na stole, natomiast nie wolno ich wbijać w ryż, gdyż przypomina to kadzidła, które są wbijane w piasek lub w popiół podczas modlitwy o zmarłych. I takie wbicie pałeczek i nie daj Boże jeszcze jakby skierowanie ich końca w kogoś może znaczyć, że my życzymy kogoś śmierci, więc to jest w ogóle ogromna zniewaga i tego trzeba się wystrzegać. Ale są też takie śmieszne, dla nas śmieszne, ale może też trochę męczące zasady savoir vivre przy chińskim stole. Na przykład taka, że Chińczycy bardzo głośno zachowują się podczas jedzenia. Wydają mnóstwo odgłosów u nas, w naszej kulturze europejskich, uznawanych za niegrzeczne, czyli no, będziemy słyszeć tak, mlaskanie, ciumkanie, bekanie i tak dalej. A to wszystko w Chinach jest wyrazem zachwytu nad jedzeniem, czyli to jest takie że to smaczne jest. I na przykład, jeżeli będziemy cisi podczas jedzenia, to pani domu albo kucharz może uznać to za zniewagę. Może uznać, że nam po prostu nie smakuje, no bo skoro jemy tak po cichu. Także to taka kulturowa pułapka trochę. Hey, little sister, won't you come and sit down? I feel like talking. Can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I haven't been around. Let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Hey, little sister, don't be scared to be yourself. Only thing you are, or just about the only thing that you have. When comes our times, know that you're not the only one. Mistakes, but don't make it a habit. They say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end. Or just a long way till the end. When comes hard times, but know that you're not the only one. Out of your head.